Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
27 września, 80 lat temu. Warszawa jeszcze nie skapitulowała, Hel nadal walczy, ale nie ma już nadziei. I co się dzieje?
No właśnie, tak się by wydawało, ale jednak ta nadzieja jest, bo w tych okolicznościach, które pan redaktor wymienił, wyliczył, pojawia się pomysł utworzenia właśnie podziemnej organizacji Służba Zwycięstwu Polsce, która zostaje właściwie w przededniu kapitulacji Warszawy powołana. I można powiedzieć, że to cezura czy data graniczna, o której mówimy o powstaniu polskiego państwa podziemnego. Generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz powołuje Służbę Zwycięstwu Polski, później jest to oczywiście Związek Walki Zbrojnej, no i w końcu Armia Krajowa. No i można powiedzieć, że my zazwyczaj, myśląc o polskim państwie podziemnym, właśnie myślimy o tych konspiracyjnych, zbrojnych strukturach, oczywiście bardzo ważnych, niezmiernie ważnych w warunkach dwóch okupacji, sowieckiej i niemieckiej, no ale przecież polskie państwo podziemne to nie tylko struktury wojskowe, te zakonspirowane, ale również struktury sądownicze czy struktury polityczne. Więc można powiedzieć, że to jest ta data początkowa, natomiast oczywiście musimy patrzeć na całe zjawisko szerzej.
No, skoro to jest całe państwo... Państwo, którego tak naprawdę nie ma. Ono jest teraz chyba, byśmy powiedzieli, trochę wirtualne, prawda? Jak takie państwo może funkcjonować? Państwo bez budżetu, bez formalnego rządu na miejscu, bez formalnej siedziby. Jak coś takiego może działać w ogóle?
No właśnie, to jest ciekawe pytanie, które pan zadaje, bo rzeczywiście z jednej strony formalnie, oficjalnie tych struktur nie powinno być, tego budżetu nie powinno być, no ale oczywiście one są i na tym właśnie polega ten fenomen. To słowo często jest wykorzystywane w kontekście Polskiego Państwa Podziemnego, ale wydaje się, że jest tutaj zasadny fenomen właśnie PPP. Oczywiście Polskie Państwo Podziemne było podporządkowane rządowi RP na uchodźstwie. Stamtąd między innymi były pozyskiwane różnego rodzaju środki, budżet. Starano się, by w tych warunkach konspiracyjnych właściwie stworzyć w podziemiu odpowiednik państwa, co się udało, dlatego że to było również, oprócz tych elementów, które wymieniłem, szkolnictwo, tajne komplety, było podziemne sądownictwo, sprawnie działające. Była próba działalności politycznej, Rada Jedności Narodowej. Także wiele elementów składało się na to Polskie Państwo Podziemne, które de facto w warunkach, których pan mówił, czyli właściwie niemożności istnienia, funkcjonowało i to bardzo dobrze, bardzo sprawnie. Jeszcze nie wymieniłem kultury, przecież w podziemiu również odbywały się sztuki teatralne, były prowadzone odczyty, spotykali się aktorzy, więc no jakby wszystkie pola działalności, albo niemal wszystkie pola działalności były w tym polskim państwie podziemnym zagospodarowane.
Wspominał pan o fenomenie. Czy kiedykolwiek i gdziekolwiek coś podobnego powstało?
Tak, to był fenomen i już podaję bardzo konkretny przykład. Kiedy tylko pojawiła się informacja o stworzeniu tej pierwszej organizacji, którą wymieniłem, Służba Zwycięstwa w Polsce, aż 20 tysięcy Polaków od razu z marszu zapisało się do tej organizacji. No to można powiedzieć, że te organizacje były wyrazicielami tego patriotyzmu, czy tego, do czego dążyli Polacy. Jeśli chodzi o fenomen w skali świata czy Europy, zdecydowanie tak, bo nie było takiej podziemnej, tak złożonej, tak liczebnie bogatej organizacji w skali całej Europy podziemnej. Jeśli chodzi o zbrojne struktury, no to tutaj Armia Krajowa ustępowała tylko, można powiedzieć, Jugosławii. Natomiast nie było takiej struktury, tak zorganizowanej, tak licznej w państwach okupowanych przez Niemcy.
W związku z dzisiejszą 80. rocznicą powstania podziemnego państwa polskiego mamy dla naszych słuchaczy niespodziankę od Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Co to takiego?
To bogato ilustrowany fotografiami unikalnymi album poświęcony no, ważnej postaci, niewątpliwie związanej z dzisiejszą rocznicą. Chodzi o Augusta Emila Fildorfa, dowódcy KEDYW-u, Komendy Głównej Armii Krajowej. No, myślę, że warto po ten album sięgnąć, bo oprócz tego, że bardzo ciekawe informacje tam zawarte, to szereg naprawdę niesamowitych fotografii właśnie ze zbiorów między innymi rodzinnych.
Jakie zadanie mają nasi słuchacze, żeby zdobyć taki album?
Myślę, że warto, żeby odpowiedzieli na pytanie, jaki element czy aspekt działalności Polskiego Państwa Podziemnego uważają za najważniejszy czy taki najbardziej zasadniczy.
A odpowiedzi można wysłać na 603 06 06 06 i czekamy na te Państwa odpowiedzi. Ja panu dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Bardzo dziękuję i zachęcamy do udziału w konkursie.